kochani, po pewnych rekolekcjach, bardzo długo wymodlonych przez mamę, wraca syn, bo to był taki syn, który z Panem Bogiem nie miał nic wspólnego, ale mama się modliła wiele, wiele lat, no i w końcu udało się, pojechał na rekolekcje weekendowe. Wraca z tych rekolekcji, jest zachwycony, mówi, że no po prostu zmienił swoje życie, odbył tam spowiedź na tych rekolekcjach, przyjął komunię świętą i mówi: mamo, od tego momentu, od tej niedzieli Jezus Chrystus jest moją jedyną drogą, jedyną prawdą i całym moim życiem. A Słowo Boże to jest najważniejsza księga, na której ja chcę wznosić gmach swojego życia. Będę czytał Pismo Święte od deski do deski. Mama zachwycona, rozradowana. No ale wiadomo, mija niedziela, jest poniedziałek rano. Mama jak zwykle wstała nieco wcześniej, szykuje śniadanie. Patrzy na zegarek, już jest za 10:08. Na wieży o 8:00 syn rozpoczyna pierwszą lekcję w szkole, więc taka zaniepokojona. Wchodzi na górę do jego pokoju, patrzy, on śpi w najlepsze. Więc tak trochę żartem, ale oczywiście też na serio, podchodząc do tego syna, szturcha go, budzi i mówi: młodzieńcze, mówię ci, wstań. Na co syn wychyla się spod kołdry i mówi: niewiasto, nie nadeszła jeszcze godzina moja. Tak często jest też w naszym życiu, nie? Że Pan Bóg przez różne okoliczności życia chce nas tak obudzić do takiej żywej wiary, do tego, żeby ta wiara była jeszcze piękniejsza, jeszcze bardziej wydająca owoce w nas. A my tak śpimy, drzemiemy i niby się budzimy, ale mówimy: Panie Boże, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. Na szczęście te osoby, które zdecydowały się być tutaj na tym zawierzeniu, to są raczej te osoby, które dały się zbudzić. I rzeczywiście Matka Boża będzie nas pięknie podczas tych rekolekcji prowadzić. Ta książka, o której była mowa, to jest taki podręcznik, nie mówię tego nawet jakoś tak na wyraz, na całe życie. Bo ja tą książeczkę już chyba z piąty raz czytam, bo się te zawierzenie jakoś tam odmawia, na nowo się przygotowuje konferencje, więc to jest taka książeczka, do której można wracać. I za każdym razem Duch Święty jakoś inaczej prowadzi, co innego pokazuje. Niby ten sam tekst, te same literki, ale człowiek jest chyba trochę już mądrzejszy z roku na rok, coraz bardziej doświadczony pewnymi sprawami życiowymi, i zupełnie inaczej się to przeżywa. Zaczęliśmy to rozważanie od poznania w ogóle tej postaci, jaką jest święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, czyli ten w ogóle cały sprawca zamieszania, bo to on oczywiście w Duchu Świętym przygotował ten akt zawierzenia. On wypracował w Kościele katolickim taką fajną, mądrą pobożność maryjną, którą i my chcemy jakby wcielić w swoje życie. I zobaczcie, że to nie był wcale człowiek bez wad. Bo my czasami mamy takie przeświadczenie, że święty to ktoś taki, kto w ogóle nie ma kontaktu z tym, co ziemskie. Ja bardzo mocno przeżywałem, jak oglądałem po raz pierwszy film na temat świętej siostry Faustyny. Ten taki jeszcze sprzed wielu, wielu lat, gdzie siostra Faustyna wygląda tak, jakby przepraszała za to, że żyje. Jak wypowiada kwestię, to jakby zaraz miała zejść z tego świata.
Nie wiadomo tak naprawdę, o co chodzi. Słuchajcie, to była dziewczyna z krwi kości. Dla niej Pan Jezus po raz pierwszy objawił się gdzie?
Na zabawie w remizie. Na dyskotece była. Ona była normalną dziewczyną, która funkcjonowała, żyła, miała jakieś swoje problemy, podobno była bardzo temperamentna, uparta. Ale jakoś, ja nie wiem, my mamy taką tendencję, żeby tych świętych katolickich pokazywać jakoś tak wyalienowanych, niepodobnych do nas. Nawet jak teraz obserwuję tą całą sytuację z Janem Pawłem II, nie? To czasami już też jakoś tak idealizujemy tą postać, ale w takim negatywnym sensie. No przecież on był bardzo ludzki, bardzo normalny. Potrafił żartować, potrafił oczywiście głęboko się modlić, ale był normalnym człowiekiem, który jadł kremówki, nie? I tak samo było z tym świętym Ludwikiem. To był człowiek bardzo temperamentny. Moglibyśmy nawet powiedzieć bardzo taki choleryczny, impulsywny. Ponieważ z pochodzenia był Celtem. I tutaj ten podręcznik nam jakoś tak chciał to zobrazować, kim byli ci Celtowie. I dał taki przykład z filmu Braveheart, Waleczne serce. Ten główny bohater, który był zresztą grany przez Gibsona, no to był taki rycerz, taki potężny chłop. Nie? Chłop, który nie bał się brać w swoje ręce miecz i walczyć z wrogami królestwa. To był taki potężny facet. I ten święty Ludwik właśnie wywodził się z Celtów. Mówi się, że ojciec tego świętego Ludwika był bardzo porywczy, bardzo choleryczny i taki sam był Ludwik. Łaska buduje na naturze. Jeżeli ktoś jest cholerykiem, no to Bóg chce, żeby był świętym cholerykiem. Jeżeli ktoś jest flegmatykiem, to Bóg chce, żeby ten ktoś był świętym flegmatykiem. To nie ma tak, że my mamy jakąś jedną drogę do osiągnięcia świętości. I nawet to zawierzenie Matce Bożej to nie ma sprowadzić nas do tego, że my mamy się od tego momentu stać jednakowi. Bóg buduje na tym, co nam dał w naszej naturze. I pięknie to wykorzystuje. I zobaczcie, jak to było w przypadku tego świętego Ludwika. Może przez to, że on był taki narwany, taki choleryczny, nie mógł usiąść na miejscu. Ciągle chciał coś zdobywać. Ciągle chciał coś nowego dla Pana Boga robić. Może między innymi dlatego rozpowszechnił to nabożeństwo, które i my dzisiaj tutaj w tym kościele będziemy praktykować. Był takim niespokojnym duchem. Nie mógł usiąść na czterech literach i spokojnie siedzieć jak normalny ksiądz, tylko on latał od wioski do wioski, od miasta do miasta, żeby głosić chwałę Boga, żeby pokazywać piękno Matki Najświętszej. I nawet już na pewnym etapie księża we Francji mieli go dosyć, biskupi mieli go dosyć i powiedzieli: Ludwiku, uspokój się, bo przesadzasz już, po prostu za mocno chcesz wszystkich nawracać, za mocno chcesz wszystkich wzywać do modlitwy, do nawrócenia, wystopuj. Być może brało się to stąd, że po prostu mu zazdrościli, bo widzieli takiego gorliwca, którego ludzie słuchają, za którym ludzie idą, no i trochę mu zazdrościli, więc w pewnym momencie chcieli mu zamknąć usta, żeby sobie osiadł, odpoczął. A co robi święty Ludwik? Mówi: o nie, 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 panowie. I poszedł na piechotę do Rzymu i powiedział papieżowi, kim jest, co robi, i zapytał papieża, jak mam dalej to robić, to pobłogosławi papież, jak nie mam tego robić, to nie będę robił. I papież pobłogosławił, więc on wrócił do Francji i dalej robił to, co robił wcześniej. Może i dzisiaj naszym czasom właśnie są potrzebni tacy gorliwcy, którzy będą takim gwałtem zdobywać ludzi dla Pana Boga. Nie? To jest właśnie też piękne w tym Ludwiku, że jego jakby osobiste cechy charakteru Bóg wykorzystał do dzieła ewangelizacji. To jest niezwykłe, że jego wielką gorliwość, tą choleryczność, impulsywność Pan Bóg tak pięknie wykorzystał. I to już jest taka pierwsza lekcja, która wypływa z tego podręcznika, że my nieraz czasami też i na siebie patrzymy i mówimy: a ja to jestem taki, a tamten to jest taki inny i tamten to już bardziej się nadaje do tego, żeby być takim apostołem Pana Boga. A, bo ja tego nie mam, a on to ma. I zaczynamy się porównywać, zaczynamy w tych innych doszukiwać się pewnych cech, których my nie mamy i sobie myślimy, gdybyśmy my to mieli, to wtedy byśmy rzeczywiście działali dla Pana Boga. Bóg chce się posługiwać każdym z nas. I w naszych rodzinach, i w miejscach, gdzie pracujemy, i w naszych parafiach, takimi, jakimi jesteśmy. I czasami te cechy, które są w nas najbardziej nielubiane, Bóg chce najbardziej wykorzystać. Aby one stawały się też takim pomostem między Bogiem a ludźmi. Więc warto też zwrócić na to uwagę, bo być może podczas tych rekolekcji Bóg nam będzie pokazywał, że to, co w sobie tak bardzo nie lubimy, chowamy, to jest właśnie to, co Bóg chce wykorzystać do dzieła ewangelizacji. I święty Ludwik tym takim swoim bożym, gwałtownym usposobieniem utorował właśnie tą drogę nabożeństwa, które prowadzi do zawierzenia Chrystusowi przez ręce Maryi. I o co tak naprawdę chodzi w tym nabożeństwie, w tym zawierzeniu? O banalną rzecz. Chodzi o to, żeby powiedzieć tak jak Maryja: Panie Boże, chcę pełnić Twoją wolę. Tak jak Maryja, gdy przyszedł do niej anioł, oznajmił jej plan na życie i Maryja pomimo lęku, pomimo strachu, pomimo niepewności mówi: niech mi się stanie. Chcę pełnić Twoją wolę. Chcę być służebnicą Twoją, Panie. Chociaż ten plan na życie był po prostu planem z kosmosu, bo oto młoda kobieta, na dodatek dziewica, ma począć człowieka w swoim łonie, a na dodatek ten człowiek za sprawą Ducha Świętego to jest Syn Boży. To jest w ogóle kosmos. Nie? A Maryja mówi: jeżeli Panie Boże, taki jest Twój plan, to ja mówię tak. I właśnie do tego wychowuje nas Maryja, byśmy w każdym położeniu naszego życia pytali, co jest wolą Boga i mówili tej woli Bożej tak. Zarówno wtedy, kiedy ona jest dla nas korzystna, łatwa, przyjemna, jak i wtedy, kiedy jest trudna. Ale ostatecznie ta wola Boża zawsze prowadzi do dobra. I na pewno wielu z nas już się o tym przekonało, że skracaliśmy nieraz te drogi swojego życia, chodziliśmy na boki, bo myśleliśmy, że będzie lepiej bez Pana Boga, a później nieraz pobici, przygnębieni, mówiliśmy: Panie Boże, jaki ja byłem głupi, Ty jednak miałeś rację. Ale wiadomo, mądry Polak po szkocie. I Maryja uczy nas tego, byśmy tych dróg nie skracali, ale starali się nieustannie poznawać wolę Boga i wchodzić w realizację tej woli. Akt zawierzenia, do którego się przygotowujemy, on, jak podaje święty Ludwik, ma tak na dobrą sprawę takie dwa elementy. Po pierwsze, ma przypomnieć nam najważniejszy dzień naszego życia. Jaki to dzień? Chrzest święty, zgadza się. Ja bardzo szanuję jednego z moich księży proboszczów z poprzednich parafii, który bardzo mocno walczył, aby ludzie, kiedy zamawiają mszę świętą w dniu urodzin, dopisywali także dziękczynna za dar chrztu. I tak wypracował w ludziach taki nawyk, chociaż na początku było to bardzo ciężkie, ludzie się burzyli, że już później wszyscy wiedzieli i rozumieli to, że gdy się modlimy w dniu urodzin, to jednocześnie dziękujemy za chrzest. Bo same urodziny to jeszcze nie wszystko. Chrzest sprawia, że stajemy się dziećmi Boga, chrzest niszczy grzech pierworodny i wszczepia nas w życie Chrystusowe. I my bardzo często o tym zapominamy, że jesteśmy ochrzczeni, że mamy w sobie Ducha Świętego. Nawet jeżeli Go przywołujemy, to tak naprawdę On już w nas jest. Kiedy modlimy się do Ducha Świętego, to my sobie tylko tak dzwonimy tą modlitwą czy pieśnią, żeby otworzyć oczy, że ja mam w sobie Ducha Świętego, bo On został nam dany. Z chrztem często jest tak, jak z taką pewną sytuacją z mojego życia. Po prymicji, wiadomo, ksiądz prymicjat dostaje prezenty, bo to prymicja to jak ślub. Jest przecież jakiś uroczysty obiad, wszyscy się cieszą, radują, składają życzenia. Neoprezbiter, czyli ksiądz po święceniach, idzie na parafię, dostaje jakieś tam lokum na plebanii, no ale wiadomo, że jakieś tam sprzęty musi sam ogarnąć, więc często rodzice czy osoby znajome przynoszą takie rzeczy do codziennego użytku. Jakieś tam żelazko, jakąś tam deskę do prasowania, czajnik, szklanki, żeby to miał ten nowo wyświęcony ksiądz. No i rzeczywiście pamiętam, ja dostałem dużo takich różnych pakunków, ale to jakieś rekolekcje były, to oaza i nawet nie było jak tego rozpakować. więc gdy się już wprowadziłem na pierwszą parafię w Czarnej Białostockiej, któregoś wieczoru mówię, kurczę, no nie mam czajnika. Przydałby się czajnik, bo przychodzą koledzy, czasami ktoś tam z parafii wpadnie. Jest oczywiście w kuchni na plebanii, ale to nie zawsze chce się schodzić, żeby ten czajnik uruchomić. Fajnie by było mieć w mieszkaniu. No i myślę sobie, pojadę następnego dnia, kupię fajny czajnik. No i rzeczywiście taki fajny, duży, żeby tam sporo wody można było zagotować, nieco lepszej firmy, żeby na dłużej można go było eksploatować. Uruchomiłem, wyparzyłem, zrobiłem pierwszą kawę, siadam w fotelu, pierwszy łyk i tak patrzę na górę. Myślę, tyle tych pudełek, pora je w końcu rozpakować i zobaczyć, co ja tak w ogóle dostałem na tą prymicję. Nie? I biorę pierwsze pudełko, rozpakowuję, możecie wierzyć albo nie, ale tak było, a w tym pudełku identyczny czajnik, który kupiłem przed chwilą. I rozumiecie, tak często jest z nami, nie? Że chrzest to jest taki prezent, który my dostaliśmy od Pana Boga. I on często jest takim nieodpakowanym prezentem, który gdzieś tam leży na półkach naszego życia. I my szukamy szczęścia w życiu, to tu, to tam. Tak się obijamy od ściany do ściany, żeby zaczerpnąć radości. A Bóg mówi, zobacz, dałem Ci wszystko, co jest potrzebne. Dałem Ci sakrament chrztu, czyli taką pępowinę, która Cię łączy ze mną. Możesz poprzez tą pępowinę oddawać jakieś tam substancje, które są w Tobie złe, a ja Cię będę karmił tym, co jest dobre, tak jak to jest w łonie matki. Nie? Pępowina do tego między innymi służy. Dziecko wyrzuca z siebie jakieś toksyny, a dostaje w zamian to, co zdrowe. I my otrzymaliśmy wielki dar i właśnie ten akt zawierzenia ma nam to uzmysłowić, że my jesteśmy ludźmi ochrzczonymi i że w ramach tego chrztu jesteśmy też zobowiązani do pewnych przyrzeczeń. Te przyrzeczenia niegdyś w naszym imieniu zostały wypowiedziane przez naszych rodziców i chrzestnych, bo my jeszcze za bardzo nie gadaliśmy, albo przynajmniej nie tak, aby to było zrozumiałe dla księdza, który stawiał pytanie. Bo byliśmy bobasami i pewnie gdzieś tam śpiewaliśmy a, mamo mleko daj. A ksiądz się pytał, czy wyrzekasz się szatana? Jeszcze nie miałeś pojęcia, kim jest szatan, nie? Ale twoi rodzice w twoim imieniu się wyrzekli go. Czy wierzysz w Boga? Ty nie wiedziałeś, o co chodzi, bo chciałeś w kimę dać, a rodzice powiedzieli, wierzę. O, ja wierzę jako jego rodzic i on w moim imieniu też wierzy. No ale na pewnym etapie te przyrzeczenia trzeba odnowić już jakby samemu. I mamy wiele takich okazji, żeby te przyrzeczenia odnawiać. I między innymi te rekolekcje mają służyć temu, byśmy na nowo do tych przyrzeczeń wrócili i w dniu zawierzenia na nowo sobie te przyrzeczenia wypowiedzieli i zobowiązali się do ich przestrzegania. Bo za przestrzeganie tych przyrzeczeń Bóg obiecuje swoje błogosławieństwo. Bóg obiecuje swoją szczególną obecność w naszym życiu. I druga rzecz to jest osobiste ofiarowanie się Maryi. Czyli z jednej strony mamy odnowić swoje przyrzeczenia chrztu, a z drugiej strony mamy w tym akcie zawierzyć się osobiście, czyli każdy indywidualnie, Matce Najświętszej. Dlaczego? Bo my już mamy tą świadomość, że wypełniać te przyrzeczenia chrzcielne to nie jest prosto. My możemy mieć piękne deklaracje, ale prawda jest taka, że nieraz, to wiecie, w nas jest bagno, wodorosty, chwasty i tak dalej. Gorliwość jest nieraz duża, ale jak wchodzi proza życia, to się rozjeżdżamy. I dlatego mamy tą świadomość, Panie Boże, dałeś mi wielki dar w sakramencie chrztu. Ja się będę starał te przyrzeczenia realizować, ale jestem cienki bolek. Dlatego proszę, Maryjo, pomóż mi w tym. I to jest właśnie ten drugi moment, gdzie my zdajemy sobie z tego sprawę, że Maryja jest szczególną osobą daną przez Boga, która ma nam pomagać realizować nasze przyrzeczenia chrzcielne. Bo sami nie damy rady. Potrzebujemy Matki Najświętszej. Maryja jest w sposób szczególny przez Boga wybrana, między innymi dlatego, że to jej Pan Bóg zlecił, aby ona miała władzę nad złym duchem. Bo to zły duch robi wszystko, żebyśmy nie żyli przyrzeczeniami Chrztu Świętego. I robi to na różne sposoby. Jest bardzo inteligentny, bardzo bystry, cierpliwy. I on wie, jak do każdego z nas tak dojść, żebyśmy odeszli od Boga. A Maryja została w sposób szczególny namaszczona obecnością Boga, aby niszczyć dzieła diabła. Aby niszczyć dzieła diabła. Dlatego się mówi tak, że gdzie jest Matka Najświętsza, tam nie ma dostępu zły duch. Bo Maryja jest przeczysta, jest szczególnie naznaczona obecnością Bożego Ducha. I dlaczego szatan tak bardzo nienawidzi Matki Najświętszej? Bo Maryja jest człowiekiem. Na dodatek jest kobietą. A Lucyfer to jest najpotężniejszy ze złych duchów. Ba, to był jeden z najpotężniejszych w ogóle aniołów. Czyli on w takiej hierarchii stworzenia jest dużo wyżej niż człowiek. A Bóg wybrał Maryję, byśmy powiedzieli, niepozorną, pokorną, ubogą kobietę, która zniszczyła dzieła diabła. I szatan jest niezwykle upokorzony tym. Wiecie, to jest trochę tak, jak gra w piłkę nożną Polska i Brazylia. Jak wygra Brazylia, to my sobie zdajemy z tego sprawę, że no Brazylia jest po prostu lepsza. Jakby Polska wygrała, to sensacja na całego. Jak przegra, no spodziewaliśmy się tego. Ale jeżeli Polska gra w piłkę, nie wiem, z Andorą albo z San Marino i nie daj Panie Boże przegra z taką słabą drużyną, no to już za przeproszeniem joby na tą Polskę lecą. Nie? Z takimi słabeuszami przegraliście. I szatan nie przegrał z przeciwnikiem, który jest jakby od niego większy, tylko przegrał z Maryją, z kobietą, z człowiekiem. I dlatego tak szatan nienawidzi Matki Najświętszej, że musi być jej poddany, chociaż w tej hierarchii stworzenia jest jakby istotą wyższą. Ale to, co mówi Słowo Boże, Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Maryja pokornie wypełniała wolę Boga, została szczególnie naznaczona Bożą obecnością i dlatego zniszczyła wszelkie pyszne zapędy złego ducha. I stąd, jeżeli mamy Maryję za swoją towarzyszkę życia, ona nam pomaga walczyć ze złym duchem. Ona nam daje tą niezwykłą intuicję, żeby nie wchodzić w coś, co będzie prowadziło do grzechu. A nawet jeżeli już wejdziemy, to ona za wszelką cenę będzie nas z tego grzechu wyciągać i prowadzić nas do sakramentu pokuty i pojednania. I dlatego nazywa się ten akt aktem niewoli, bo rozumiecie, my nieraz mamy tak spaczoną psychikę, że my żyjemy w grzechu i nam jest tam dobrze. To jest trochę tak jak z taką sytuacją, gdy jakaś klasa wraca po ćwiczeniach z WF-u na lekcję, nie wiem, języka polskiego. Nie? Wchodzi pani polonistka i śmierdzi, nie? Tak, że nie da się wytrzymać. Ale po 5 minutach ona się przyzwyczaja. Bo zaczyna tym samym powietrzem oddychać. Nie? Dopiero kiedy ktoś wejdzie z zewnątrz, mówi, ale tu śmierdzi, otwórzcie okno. Co, śmierdzi? Nic nie śmierdzi. Przyzwyczailiśmy się. I właśnie Maryja jest tą osobą, która w momencie, kiedy my wpadniemy w ten smród grzechu, już nawet nie będziemy czuli, że to śmierdzi. Bo grzech ma to do siebie, że on na początku może się nam wydawać jakoś tak niepokojąco wątpliwy, ale później się przyzwyczajamy do zapachu grzechu. I Maryja właśnie wchodzi jakby z korytarza i mówi, ej, otwierać okna, pod prysznic, bo śmierdzicie. I jeżeli my dajemy Maryi to przyzwolenie, żeby stać się jej niewolnikami, to znaczy, że ona będzie mogła wchodzić do naszego życia bez pukania. Bo normalnie jest tak, że Bóg szanuje naszą wolność i nie zrobi nic, czego my nie chcemy. Jak ja to często powtarzam, Bóg jest dżentelmenem. Pyta, chcesz? Okej, to chodź. Nie chcesz? Okej, szanuję. Natomiast oddajemy się w niewolę Matce Najświętszej, to znaczy Maryjo, jak ja zgłupieję, zdurnieję i będę chodził na manowce, to Ty masz prawo, aby mnie za przeproszeniem za moje łachmany wziąć i na Boże Pastwiska na nowo przyprowadzić. Nie patrz wtedy na moją wolność, bo ja będę zaślepiony w grzechu, bo ja będę dokonywał durnych, głupich decyzji. Jestem Twoim niewolnikiem i po prostu wchodź i nie wyrywaj z tego, co jest grzechem i ciemnością. Ale żeby tak się stało, my musimy dać Maryi na to zgodę. Rozumiecie? Bo ona bez naszej zgody tego nie zrobi. Wiadomo, że my możemy czasami mieć pretensje, nie? A zostaw, ja chcę być w tym miejscu. Zawracaj, wychodź stamtąd. Tak jak nieraz rodzice na pewno mają taką sytuację ze swoimi dziećmi, gdy rodzic widzi, że dziecko robi potężną głupotę i chce zatrzymać to dziecko, a to dziecko nie widzi tego, że robi źle, a myśli, że rodzic chce zła. Wiadomo, że my się będziemy wyrywać często Matce Bożej. Dlatego Maryjo, w niewolę, nie? W kajdanki. Jak zdurnieje, to w kaftan mnie i wywoź po prostu na Boże pastwiska, żebym ja przez swoją wolność opacznie wykorzystywaną nie wszedł w coś, co mnie zniszczy. Dlatego nazywamy to niewolą. Ale tak naprawdę ta niewola jest przejawem wolności. Jest przejawem wolności. Jest też owocem tego, że ja widzę, że ja jedno mówię, a drugie robię. Mam postanowienia, ale rzeczywistość je weryfikuje. I ja chcę, Maryjo, strząchnij mną czasami. Jak trzeba, to zawiąż w kaftan bezpieczeństwa i przenieś tam, gdzie jest rzeczywiście Boże pastwisko, a nie chlew, który ja myślę, że jest pałacem. Więc Maryja pomaga nam bardzo konkretnie niszczyć dzieła diabła. I podpowiada nam i ratuje nas z sytuacji, w które przez swoje grzechy włazimy. Zawierzenie to jest naprawdę bardzo mocne, o czym mówi święty Ludwik. Ma dotyczyć naszego ciała ze wszystkimi zmysłami, naszymi członkami, naszą duszę, nasze dobra zewnętrzne, czyli to, co nazywamy majątkiem, tym teraźniejszym i przyszłym, bo być może dzisiaj sobie myślisz, a co to tam za majątek, jak 5 zł w portfelu, ale nie wiesz, czy jutro nie wygrasz w totolotkę i nie będziesz miał miliarda. I wtedy Maryja ci pomoże, żebyś nie zwariował, tylko żebyś tym majątkiem zarządzał tak, by to ciebie budowało i twoich najbliższych. A także dobra wewnętrzne i duchowe. To znaczy zasługi, cnoty i dobre uczynki, zarówno przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Czyli na dobrą sprawę oddajemy Maryi wszystko. Totus tus, to co mówił święty Jan Paweł II. Rozumiecie już teraz, totus tus, wszystko. Czyli jeżeli papież był uzdolniony intelektualnie, to oddał intelekt na służbę Bogu. Mógł pisać sztuki teatralne, mógł być aktorem w teatrze, mógł, prawda, wygrać Oscara, dostać Nobla za swoje dzieła literackie, ale on powiedział, to wszystko jest Boga. Maryja tym rozporządza, totus tus. I Maryja się tym posłużyła. On swoje zdolności aktorskie wykorzystywał w przemówieniach. Jak przemawiał, szczególnie wtedy, gdy był jeszcze młody, no to chciało się go słuchać. Ta postawa, gestykulacja, jak pięknie artykułował mową swoją. Mógł to wykorzystywać gdzie indziej. On powiedział, na chwałę Boga. Intelekt, encykliki, listy, homilie, wiele dokumentów. Wykorzystał to po to, żeby krzewić Królestwo Boże. Wiadomo, że każdy z nas jest inny, tak? I wiadomo, że nie każdy z nas będzie wezwany, żeby tutaj z ambony głosić Słowo Boże. Ale każdy z nas dostał coś od Pana Boga, I albo to oddajemy Jemu do dyspozycji przez ręce Maryi, albo kurczowo trzymamy sobie. Nawet, zobaczcie, wartość naszych uczynków. Czyli, jeżeli pójdziemy za tym tak bardzo radykalnie, to w momencie, kiedy zawierzamy się Matce Bożej, to już nie mamy intencji takich szczegółowych. Tylko mówimy: Maryjo, Ty wiesz, ten człowiek potrzebuje rzekomo zdrowia, nie? Prosił o modlitwę, żeby być zdrowym. Ale Ty wiesz, co jest mi potrzebne. Ja się modlę, ale co Ty mu dasz, a raczej Twój syn, to jest Twoja sprawa. Bo Ty wiesz najlepiej. Kiedyś była taka sytuacja też w jednej parafii, że przyszła pewna osoba i dała bardzo dużą sumę pieniędzy dla księdza proboszcza i mówi: księże proboszczu, to na kielich. Ksiądz był smutny, bo to była bardzo duża suma pieniędzy, ponieważ w parafii mieli już 8 kielichów. Fenomenalnych, złotych. On mówi: no po co mi 9? Mała parafia. No ale wolą ofiarodawcy był 9 kielich. A on mówi: a nad ołtarzem dziura w dachu i do tych złotych kielichów deszcz leci. No ale ofiarodawca powiedział: na kielich, nie na dach. Czyli rozumiecie, gdyby ta osoba była zawierzona Matce Bożej, to by przyszła i powiedziała: daję i proszę to wykorzystać tak, jak w danym momencie Kościołowi jest potrzebne. Ja modlę się, Maryjo, a Ty tą modlitwę zanieś tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna. Ja tego też doświadczam jako kapłan, kiedy się zawierza Matce Bożej i kiedy się rzeczywiście oddaje się jej do dyspozycji, to ja nie wiem, gdzie ja będę jutro. Tak samo jak nie wiedziałem, że ja będę z Wami tutaj przez te najbliższe tygodnie, to też bardzo niespodziewanie wynikło. To nie było jakoś planowane, przynajmniej ja nic o tym nie wiedziałem. Ale tak się wszystko udało i ja wiem, że to jest też dzieło Matki Bożej, bo jeżeli jestem jej oddany, ona ma prawo się mną posłużyć. Ja mógłbym teraz siedzieć w fotelu, oglądać, nie wiem, wiadomości, pić sok, czy być w innym miejscu, co innego robić. Jestem tutaj, bo chcę i Was zachęcić do tego, żeby dać się owładnąć Matce Bożej. Wszystko jej oddać. Totus tus, tak jak mówił to święty Jan Paweł II. I sami zobaczycie, że na tym nie stracicie, bo Maryja jest najbliżej Boga. W niebie też jest pewna hierarchia świętości. Maryja, jak głosi nauka Kościoła, jest najświętsza po Bogu. Czyli ona potrafi, dzięki oczywiście łasce Bożej, rozeznawać wolę swojego Syna. I ona wie, czego konkretny człowiek potrzebuje, bo taką zdolność otrzymała od Boga. I możemy z tego korzystać, możemy z tego nie korzystać, nie? Bo jest tak, że przyjeżdżam do Waszej miejscowości, prawda? Wysiadam na przystanku i się pytam: a gdzie jest Kościół? Sam siebie, nie? I mogę pytać, nie wiem. A mogę zapytać jakiegoś mieszkańca i on powie: pan idź prosto, później w lewo i w prawo. Powiedział, doszedłem. Mogę stać na przystanku i pytać nieba, nie? Albo łazić w lewo i w prawo. W końcu trafię, nie? Ale pobłądzę. Lepiej zapytać, jeżeli ktoś wie, to mi powie i ja dojdę tam, gdzie trzeba. I tak jest z Maryją. Ona zna drogę. Ona potrafi wskazać. Dlatego każdy, kto się Matce Bożej zawierzył, oddał jej ciało, duszę, dobra zewnętrzne, dobra wewnętrzne, wszelkie zasługi, nie wyszedł na tym stratny. Uwierzcie. Mocne jest to, co będziemy mówili, jak Bóg da w momencie naszego zawierzenia, gdy powiemy: Maryjo, daję Ci prawo do dysponowania łaskami, które płyną z moich modlitw zgodnie z Twoją wolą. Czyli ja się modlę, byśmy powiedzieli takim językiem trochę technicznym, wypracowuję pewne duchowe dobro, taką cegiełkę I ja nie ustawiam jej tam, gdzie chcę, tylko Maryjo, łap tą cegiełkę i stawię ją tam, gdzie Ty chcesz. A ona na pewno postawi ją tam, gdzie trzeba. To jest piękne, ale to jest też bardzo trudne, bo my mówimy, ciągle chcemy po swojemu, po swojemu, po swojemu, po swojemu. Ale Maryja naprawdę ma piękne rozeznanie. Ona wie, dzięki tej szczególnej łasce, którą dał jej Bóg, gdzie tą cegiełkę postawić. Maryja, jak w ostatnim dniu też tych rozważań, jest też tą najkrótszą, najłatwiejszą i pewną drogą do świętości. Jest takie piękne porównanie, że Maryja jest formą do kształtowania naszej świętości. Zobaczcie, mamy w tym kościele rzeźby. One są drewniane czy z kamienia? Bo nie wiem. Z kamienia? No to bez różnicy, jakieś tam są, nie? Czy byłyby z drewna, czy byłyby z kamienia, no to z reguły jest tak, że jakiś tam rzeźbiarz, artysta musi to łomotać, nie? Tam jakimś dłutem, czy tam czymś innym, jakąś maszyną, nie? I to trwa. To boli. W sensie takim tego artystę, nie? A to nie tak uderzy, to rozłupie się kamień. Zamiast w oko, to w nosa, nie? Dłutem walnie. I cała praca na marne. Natomiast jeżeli mamy formę, to co? Do formy wlewamy materiał i już nas nie interesuje to, czy dobrze uderzymy, czy źle uderzymy, bo forma ma to do siebie, że ona ukształtuje daną masę na taki wzór, który jest nam potrzebny. To tak jak ciasteczka, nie? Mamy foremki. Możemy, nie wiem, paluszkiem jakoś tam wycinać gwiazdki, nie? Ale one zawsze będą takie koślawe. A jak mamy formę, to pstryk, 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 pstryk. I jak ze sklepu. Maryja jest formą prowadzącą do świętości. Czyli jeżeli jakby wchodzimy w tą duchowość maryjną, to ona nas prowadzi do tego, byśmy formowali się na świętych. Możemy inne drogi wybrać. Tak? To jakby nie jest tak powiedziane, że kto nie ma pobożności maryjnej, nie będzie zbawiony. Ale Maryja jest tą najłatwiejszą drogą, w takim sensie, że ona jest tą formą. Chcesz być święty? No to wejdź w tą formę. Czyli wejdź w tą duchowość maryjną. A zobaczysz, jak piękne owoce w Twoim życiu zaczną się dziać. Kochani, przed nami kolejny tydzień rozważań. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żeby czytać każdego dnia te rozważania, poświęcić kilka, kilkanaście minut. One są napisane w miarę przystępnym językiem. W drugim tygodniu patronem tych rozważań jest święty Maksymilian Maria Kolbe. Macie tutaj jego obraz, widzę. No, naprawdę gwałtownik Królestwa Bożego, człowiek oddany niepokalanej, więc poczytajcie, coraz bardziej wchodźcie w tą mentalność Matki Bożej, odmawiajcie różaniec, jeżeli jest możliwość tutaj w kościele, jeżeli nie to w domu. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał wprowadzenia z tej książki, przeczytajcie i wspierajmy się w tym, bo sami zobaczycie, że jeżeli dotrwamy do tego momentu zawierzenia, i będziecie później żyli tym zawierzeniem, to będziecie przecierać oczy ze zdumienia, jak wiele Maryja może. Jak wiele Maryja może. Amen.